Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry albo dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy będziecie Państwo mieli czas i ochotę wysłuchać mojego zaproszenia do Labiryntu Książek. Dzisiaj mamy 50. spotkanie i jak już Państwo pewnie zwrócili uwagę, staram się kolejne dziesiątki czcić opowieścią o pisarzach, których szanuję jeszcze bardziej, których nie umiem wybrać jednego utworu, a jednocześnie bardzo chcę przybliżyć Państwu, czy zaproponować Państwu ich lekturę. Dzisiaj wybrałem pisarza niezwykłego, polskiego. W końcu mamy 50. spotkanie. Jak Państwo doskonale wiecie, piszę, opowiadam Państwu zarówno o książkach polskich, jak i zagranicznych autorów i autorek oczywiście, bo to jest oczywiste, ale tym razem na tą taką małą rocznicę, pierwsze półsetki, co oznacza, że spotykamy się już prawie od roku. No, była krótka przerwa w sierpniu, ale i tak w sumie to już prawie rok minął od... To już rok minął od naszego pierwszego spotkania na antenie Buk Radia. Chciałem Państwu dziś opowiedzieć o Jacku Dukaju. Bo to pisarz, który co prawda ostatnio pisze mniej, w ogóle nigdy nie pisał zbyt wiele, ale to opowieść o pisarzu, który jest trudny do zdiagnozowania. Trudny do przedstawienia, a jednocześnie, bo właściwie kolejnym jego powieścią, bo na nich się przede wszystkim dziś skupię, Lodowi, Perfekcyjnej Niedoskonałości, Innej Pieśni, Extenson, Córce Upieszcy, Czarnym Oceanom, Zbiorom Opowiadań, oczywiście Starości Askalotla, czy Imperium Chmur, można by poświęcić osobne spotkania. Osobne zaproszenia do Labiryntu, które ten korytarz, który bym w Państwa wprowadził, nazywałby się po prostu Jacek Dukaj. I właściwie za każdym razem byłaby to długa, dwudziestokilkuminutowa opowieść i za każdym razem moglibyście Państwo zobaczyć, że to jest za każdym razem trochę inne. No ale jakby zasady, które sobie sam, żeby nie było, które sobie sam nałożyłem w naszej audycji, powodują, że mam tylko jedno spotkanie. Mam jedyną możliwość opowiedzenia Państwu o tym pisarzu, którego jedni nazywają następcą Lema, inni mówią o nim jeszcze różne inne dziwne rzeczy, a ja chciałem po prostu przejść krótko przez jego twórczość, na tyle na ile pozwalają na nasze spotkanie, i powiedzieć, dlaczego warto. Dlaczego od Dukaja trudno się oderwać, dlaczego z Dukajem trudno się też nie kłócić, ale przede wszystkim trudno nie doceniać jego perfekcyjnej niedoskonałości. Myślę, że ten tytuł jednej z jego lepszych powieści zresztą, notabene nigdy nie dokończonej trylogii, jest najlepszym oddaniem jego twórczości. To pisarz młody, zaledwie rok młodszy ode mnie, rocznik 74, debiutuje w roku 90. pierwszym jako właściwie 14-latek w ostatnim numerze Fantastyki, zanim Fantastyka stała się nową fantastyką, opowiadaniem Złoty Galeon. I już wtedy Maciej Parowski mówił w prywatnej rozmowie, że gdy przeczytał to pierwsze opowiadanie, był przekonany, że rozmawia z kimś, co najmniej z kimś, kto znaczy czyta tekst kogoś, co co najmniej studia skończył. A on dopiero do końca podstawówki dobijał. To filozof, co akurat w naszej SF-ce tej wielkiej, którą przynajmniej tak uważamy z lat 80., 70., nie było rzadkością. Też wtedy raczej pisali utwory ścisłowcy albo lekarze jak Lem. I powieści, które podrzuca nam, czy proponuje przez faktyczne 20 lat swojej kariery, czyli od Ksewra Sawryżyna do Imperium Chmur z 18., a potem do Popiśmie, takiego eseju, którym też zresztą idzie śladami Lema po trosze, to za każdym razem teksty, które sprawdzają jakąś możliwość po to, by ją wyczerpać do cna. Ja myślę, że to świetnym przykładem jest to na przykład Czarne Oceany z 2001 roku, które były, przynajmniej tak mi się wydaje, były jego własną wersją, także jakże dziś popularnego dzięki grze Cyberpunku. Ale to powieść, która od samego początku ma znacznie większe ambicje. To powieść, która jest, w której pokazuje, że jest bardzo sprawnym pisarzem, świetnie rozumiejącym konwencje, które się podejmuje. Jednocześnie lubi pisać długie powieści, chociaż podobno to jeszcze mu nieco niedawno zmarły niestety Mirosław Kowalski, redaktor Supernowej, nieco przyciął i może to wpłynęło na to, że jak na Dukaja Czarne Oceany czyta się wyśmienicie. To jest, mamy sprawną akcję, mamy kilka bardzo ciekawych momentów zwrotów akcji, ale też mamy pewne drugie dno, którym już wtedy, czyli właściwie jeszcze ciągle od początku swojej kariery, Dukaj pokazuje się mimo wszystko jako pisarz dość najogólniej rzecz mówiąc konserwatywny. Z jednej strony oglądający rzeczywistość, w której żyjemy, ale z drugiej strony poddający, jakby ekstrapolujący szalone, wydawałoby się wtedy, rozwiązania, na przykład to, że ludzie umawiają się na spotkanie, na schadzkę miłosną, jest, że tak powiem, nie będąc parą, jest najpierw załatwiane przez prawników, czy na pewno jest to dozwolone, etc. Co jest zapewne reakcją na wówczas coraz mocniej dobijające się jednak głosy o tym, że jednak kobieta musi godzić się na seks i inaczej to trochę głupio wygląda. No i tutaj właśnie to są te elementy, z którymi ja oczywiście będę zawsze z Dukajem się kłócił, ale ja akurat tak mam, że ja po prostu doceniam wybitność i sprawność pisarską, nawet jeżeli nie zawsze zgadzam się z... przynajmniej w pełni nie zgadzam się z głoszonymi przez autora, czy wynikającymi z opowieści przesłankami. Ekstenza to mini powieść tak naprawdę, która tak naprawdę w pewnym sensie mówi wszystko to, co Dukaj chce powiedzieć o postapokaliptyczności. Mamy wszystkie elementy, które na tą apokaliptyczność się składają, a jednocześnie jest to coś znacznie głębszego. Rok później już ukazuje się obszerniejsza powieść Dukaja, czyli w 2003, Inne pieśni. Inne pieśni z kolei to powrót, bo już Ksawras Wyżyn był rodzajem historii alternatywnej, tylko że tutaj jest ona rozwinięta do nieprawdopodobnych rozmiarów. W Innych pieśniach bowiem podstawowym punktem jest próba zastanowienia się, co by było, gdyby antyczna wizja kosmosu, fizyki była tą autentyczną. Nie da się tej książki czytać, a przynajmniej nie warto tak do końca, nie znając jakichś tam podstaw filozofii greckiej. Bo wówczas, gdy znamy, ta powieść jest jeszcze ciekawsza, jeszcze głębsza. Co więcej, jednocześnie on przyjmuje dla Innych pieśni, wychodząc z takiego tła, bardzo przygodową formułę, mnie się absolutnie kojarzącą z W pustyni w puszczy i z przygodami Stasia Inel. Bohaterowie oczywiście przeżywają co inne przygody, chociaż tam już też, bo ja tam jednak też widzę inną powieść XIX-wieczną, ten XIX wiek jakoś zawsze przyladuje do Kaja, bo ja tam widzę oczywiście lalkę Prusa i Wokulskiego, oczywiście o Wokulskim. Dukaj napisał Imperium Chmur, ostatnią jego prozę, ale nie zmienia to faktu, że nie potrafię, nie widzieć tam tych skojarzeń, relacji, usytuowania bohatera, który oczywiście inaczej ma na imię, ale jego relacji wewnątrz tego świata. Z kolei Perfekcyjna niedoskonałość z 2004 roku, wtedy pisał właściwie rok po rok, rok w rok karmił nas kolejnymi opowieściami, to hard SF w najlepszym wydaniu. Przyznaję, że ja tych hard SF-ek w ciągu ostatnich kilku lat przeczytałem już kilkadziesiąt i to raczej szukam tych dobrych. Mieliście Państwo Robinsona, ale pewnie kiedyś powrócę do Wattsa czy Egana. Dla mnie spośród żyjących najwybitniejszych twórców hard SF, czy Strossa, choćby z Accelerando, to ta powieść absolutnie może stać na jednej półce z nimi. Perfekcyjna niedoskonałość jest powieścią wybitną, dlatego że ona łączy hard SF z filozofią, trochę jak... No i to jest absolutny, nie jest porównanie, które ma docenić Dukaja, bo myślę tutaj o Neilu Stephensonie i jego Fanatemie, ale ma tylko pokazać półkę wielkości twórcy. A ja akurat Stevensona bardzo lubię, cenię. Szczerze mówiąc, to był jeden z moich typów na dzisiejsze nasze spotkanie. Więc to nie jest tak, że ja uważam Dukaję za polskiego coś tam. Nie, absolutnie. Ja w ogóle nie lubię tego typu porównań, bo uważam, że dobre po polskie, zwłaszcza gdy jest naprawdę dobre, a powieści Dukaję są absolutnie wyśmienite. I wreszcie moja ulubiona powieść Dukaję, chyba najgrubsza, z 2007 roku. Co ciekawe, miało to być opowiadanie w jednym z jego lepszych zbiorów opowiadań w Królubólu. Tymczasem rozrosło się to w potężną, ponad 1000-stronicową opowieść. Oczywiście myślę o Lodzie. To jest z kolei kolejna, podobnie jak Extensa, podobnie jak Savras Vision, kolejna historia alternatywna. Tym razem, no to już jest klasa sama w sobie. Jeżeli ktoś zachwyca się powieściami, nie wiem, typu Człowiek na Wysokim Zamku, Dicka, no to Lód to przebija o kilka długości. Bez przesady. Akurat w życiu przeczytałem sporo historii alternatywnych, bo się trochę tym zajmowałem. I przyznaję, że Lód to jest absolutna światowa ekstraklasa. Jedyny problem z Lodem jest oczywiście taki, że wbrew różnym twierdzeniom, Lód jest bardzo polski. W tym sensie, że dla mnie jest akurat jego wartość dodana. Można pewnie Lód przetłumaczyć, gubiąc czy rezygnując z pewnych wewnętrznych polskich dystynkcji, które w tym tekście występują, tylko ja pytam po co. Zarysuję tym razem wyjątkowo tło, czyli jest to powieść, o której słynny meteoryt tunguski, który spadł w 1908 roku, tu też spadł, ale zmienił historię świata. Zapanowała wielka zima, gwałtownie spadł do temperatury na całym świecie, również na terenie cesarstwa, oczywiście przede wszystkim na terenie cesarstwa rosyjskiego, którego Polska jest częścią. Nie było I wojny światowej, Polska dalej jest pod zaborami, ale no, powstała nowa gałąź przemysłu. Mamy liczne problemy związane zarówno polityczne, jak i gospodarcze, ale również techniczne związane z tą sytuacją. Główny bohater Polak zostaje wysłany w głąb Rosji, ponieważ ma odnaleźć swojego ojca, który być może może jakoś przełamać problem tej zmarzliny, bo ona nie jest naturalna oczywiście, ale tak naprawdę, proszę Państwa, to jest tylko warstwa, bardzo dobrze zresztą napisana, przynajmniej od pewnego momentu. Wszyscy się męczą na początku, mnie akurat już początek zachwycił, potem mamy podróż w głąb Rosji, prawie jak z Orient Expressu, z Bordesowy Orient Expressie Agaty Christie, a jednocześnie akcje sensacyjne jak z dobrego filmu, jakiegoś thrillera, a strzelają się prawie jak w Psach 2. Natomiast to jest opowieść znacznie głębsza. Nie jest przypadkiem bowiem, że przemieszczający się lód nazywa się Soplica. Tak, ten Soplica. Że wśród bohaterów powieści znajduje się brat Józefa Piłsudskiego, Bronisław. No w końcu bohaterowie, jak się domyślamy, jak w poszukiwaniu lodu, no to jedziemy na Syberię. Że gdy bohater wchodzi do szewca na Dalekim Wschodzie, nagle zaczynają rozmawiać językiem szewców Witkacego. Sam początek jest gombrowiczowski. Oczywiście w polemice z Gombrowiczem. W polemice z gombrowiczowską wizją świata. Ale ta polemika jest zakodowana na znacznie wyższym poziomie tekstu niż narracja. To jest wielka rozprawa z polskim romantyzmem. Nie tylko z tym romantyzmem soplicowskim, od niego się zaczyna, bo pojęcie soplicy pojawia się na pierwszych stronach tekstu, tym razem oczywiście pisane małą literą, a nie wielką, ale, i to jest może jeszcze ważniejsze, mamy kolejne etapy tego romantycznego myślenia w literaturze polskiej. Stąd Piłsudski, który jakby dopełnia tego obrazu. Stąd pojawiający się tam Gombrowicz, czy wspomniany już Witkacy. Mamy pojawiające się różne wersje. Mamy tam oczywiście bardzo wiele z dobrze przeczytanej filozofii rosyjskiej. Na tym opiera się zresztą cały główny pomysł powieści. Mamy, proszę Państwa, mamy jedną, nieprzypadkowo powieść ta była nominowana do Nike, po wydaniu, czyli w 2008 roku. Zdobyła wtedy Zajdla i bardzo słusznie, bo to jest powieść, która jest absolutnie, która absolutnie przekracza nie tylko gatunkowo fantastykę. Ja zresztą coraz bardziej przychylam się do zdania, że nie ma fantastyki mainstreamu, są tylko powieści dobrze lub źle napisane lub po prostu dobre i złe jakościowo. Bo lud jest opowieścią o nas samych. Główny bohater tej powieści jest taki jak my. Głupio odważny, biedny, czasami bezradny wobec rzeczywistości. Ale jednocześnie uparty jak muł. Co zresztą sprawia, że ma wiele z tym problemów. Mamy więc, proszę Państwa, powieść, która moim zdaniem stanie się kiedyś klasyką literatury polskiej. No i zaraz mnie Państwo zastanawiać się, no dobra stary, no mogłeś mówić tylko o lodzie. Mogłeś dać mu te 30 minut. Nie, nie mogłem, ponieważ Dukaj nie jest tylko lodem. Myślę, że w lodzie osiągnął szczyt swoich możliwości i myślę, że on też o tym wie. Ale to nie znaczy, że inne jego powieści są gorsze. Ba, świadomie nie wspomnę o starości Askalotla, bo za chwilę mamy przecież serial Netflixowy na pomyśle z Askalotla oparty. Obejrzycie Państwo serial, potem przeczytacie tą mikropowieść i się zdziwicie. Ale tak to wygląda. Moja półka z Dukajem jest podwójna. Znaczy jedną półkę mam z papierowymi książkami, bo właściwie prawie wszystko mam, tak jak się przyglądam temu, co wychodzi i patrzę na swoją półkę w tym momencie. A jednocześnie czasami mam jedno, a nie dwa wydania najwyżej. Większość wydań mam tych nowszych, już z wydawnictwa literackiego, a nie wtedy, kiedy zaczynał w Supernowej, tam z powieści z tego okresu nie mam, bo ich po prostu wtedy nie znałem. Nie zajmowałem się wtedy tą fantastyką, tak jak to robię dzisiaj. Ale przyznaję, że miałem niedawno rok 2020, był u mnie rokiem Dukaja, bo 19, już nie pamiętam. Wtedy przeczytałem właściwie wszystko, co napisał. Wszystkie duże powieści, większość opowiada. I nie mam wątpliwości, że to jest pisarz bardzo ważny. Nie tylko, tak jak powiedziałem, dla polskiej fantastyki, bo to jest oczywiste, ale to jest przede wszystkim twórczość, którą trzeba czytać powoli. Tą trzeba się rozsmakowywać. Ma też w sobie coś, co ja uwielbiam u współczesnych pisarzy. Czy w ogóle lubię u pisarzy. Za każdym razem, chociaż piszę podobne, o podobnych sprawach w sensie ideowym, to za każdym razem piszę inaczej i za każdym razem jest to jedna powieść. Tak, zdradzę Państwu, nie przepadam za seriami. Zniosę serię hyperiońską Dana Simonsa. Dana Simonsa pewnie nie, kiedyś tam Państwu opowiem. Ale jasne, że bez problemu przeczytam Władcę Pierścieni, bo to jest tak naprawdę powieść w trzech tomach, które od początku jako trzy były założone. Ale przyznaję, że jak czytam pierwszy tom bardzo przeciętnego fantasy, który ma na końcu ciąg dalszy w tomie drugim, to ja już wiem, że tego tomu drugiego nie będę czytał. Bo mnie to nudzi. Ja nie przyzwyczajam się do... Przyznaję bez bicia, ja nie przyzwyczajam się do bohaterów. Bohaterowie, szczerze mówiąc, przelatują mi przez głowę, bo są ciągle do siebie podobni, bez złudzeń. Nie mam specjalnie emocjonalnego stosunku do tego, do aktu lektury. Trochę wbrew książki Przyjemność lektury Barta. Natomiast nie mam wątpliwości, że dlatego Dukaj nie znudzi mnie, bo za każdym razem pisze coś nowego. Owszem, w 2020 roku, 19, opublikował słynny już dziś tom esejów po piśmie, generalnie zbieraniny. I jeżeli przemilczę ten, jeżeli tylko wspomnę, że powstał, to głównie dlatego, że go po prostu nie trawię. To jest jeden z tych tekstów, w których absolutnie z autorem się nie zgadzam. Uważam, że to nie jest dobra pozycja. Zwłaszcza, gdy przestaje mówić o tym, jak tłumaczę, a zaczyna snuć zbyt szerokie, jak na mój gust, refleksje absolutnie abstrahujące od rzeczywistości, w której żyjemy. Bo tam jednak trochę z niego ten konserwatyzm wychodzi i ja mam z nim po prostu zwyczajnie problem. Ale pozostanę wierny Dukajowi pisarzowi, bo to chyba najlepszy polski fantasta ostatnich lat. Oczywiście w swojej klasie. No, Sapkowski to zupełnie inny sposób pisania. A może inaczej, najlepszy to zawsze niebezpieczne słowo, ale na pewno w tej trójce, piątce najwybitniejszych polskich obecnie żyjących twórców fantastyki. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu.